Czerwińskiego 5.
13.27. Naszym gościem jest Natalia Raczkowska, architektka, bibliotekarka, która prowadzi w Bibliotece Raczyńskich cykl spotkań Czytanie Przestrzeni właśnie o problemach współczesnej architektury. Witaj serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Spotykamy się przy okazji tego spotkania, które odbędzie się także i dziś w Bibliotece Raczyńskich. O nim będziemy mówić na samym końcu, ale może teraz skupimy się na samej historii Wielkiej Płyty, bo nam ona kojarzy się przede wszystkim z czasami PRL-u, ale idea powstania właśnie takich domów, takich mówiąc wprost bloków, sięga jeszcze czasów sprzed II wojny światowej.
Tak, blokowiska, w ogóle osiedla w Polsce, ale też w Europie mają bardzo długą historię, która sięga czasów przedwojennych i kształtowała się w odpowiedzi na problemy urbanistyki XIX-wiecznej, które z kolei narodziły się w wyniku gwałtownej urbanizacji, w wyniku gwałtownego napływu ludności do miast. Byli to oczywiście pracownicy nowo powstających fabryk, osoby wówczas najniżej uposażone, które przez plot z jednej strony niskich zarobków, z drugiej to, jak wówczas kształtowana była urbanistyka czy architektura w miastach, skazane były na warunki mieszkaniowe tak naprawdę urągające współczesnym normom, ale też ówczesnym normom. Idea osiedla społecznego to efekt wizji ówczesnych architektów, którzy poszukiwali możliwości zapewnienia jak najszerszej ilości osób godnych warunków mieszkaniowych, które potrzeby mieszkaniowe pozwalałyby zapewnić na chociażby minimalnym poziomie.
Mhm. No i ta idea właśnie, pytanie, czy ona towarzyszyła przy budowie bloków w Polsce już po II wojnie światowej, czy ta idea została w jakiś sposób wypaczona?
Ta idea jak najbardziej towarzyszyła zarówno twórcom ówczesnej architektury, jak i osobom odpowiedzialnym za prawodawstwo i za politykę przestrzenną. Natomiast musimy mieć na uwadze, że to, jak podchodzono do budowy mieszkań, do budowy osiedli mieszkaniowych, różniło się na różnych etapach po II wojnie światowej. Druga wojna światowa została Polskę niezwykle zniszczoną. Oczywiście również wyludnioną. Natomiast Polskę, która wciąż borykała się z przedwojennym problemem niedoboru mieszkań, spotęgowanym jeszcze przez zniszczenia wojenne, i w obliczu wszystkich przemian cywilizacyjnych, urbanizacyjnych, które miały z Polski stworzyć państwo cywilizowane na wzór państw zachodnich, oczywiście już w nowej rzeczywistości politycznej mieliśmy Zachód gonić. No i jednym z problemów, które stały zarówno przed władzami, jak i przed architektami wówczas, było zapewnienie, jak się wtedy mówiło, szerokim masom również godnych warunków zamieszkiwania. Zaczynano od rozwiązań w małej skali, jednak głód mieszkaniowy, który w kolejnych dekadach potęgowany też był przez różnego rodzaju zjawiska demograficzne, jak na przykład wyż powojenny, sprawiały, że zapotrzebowanie z dekady na dekadę rosło.
Czyli tak naprawdę ten głód nigdy nie został zaspokojony w 100%.
Nie został zaspokojony
nawet
do teraz, można
to
powiedzieć.
To jest niesamowite.
Tak.
Czyli to też nie jest tak, że na tego typu mieszkalnictwo byliśmy trochę skazani, bo ono było tanie, powstawało szybko, no i od razu był efekt. Można się też było pochwalić.
Jeśli się komuś udało zdobyć mieszkanie wówczas, to jak najbardziej. Warto też zauważyć, że my nie byliśmy w tym odosobnieni, że blokowiska, w ogóle blok jako typologia mieszkalna, to nie jest rozwiązanie rdzennie polskie. To jest rozwiązanie w pewien sposób zapożyczone z Zachodu, chociaż twórcy idei, które kształtowały architekturę modernistyczną, do tej grupy należeli również Polacy. jakby urbanistyka modernistyczna, architektura modernistyczna również w tym takim wielkoskalowym wymiarze rozwijała się równolegle i w Polsce, i na Zachodzie, i nawet w krajach niedotkniętych zniszczeniami wojennymi, jak Stany Zjednoczone, ale też jak państwa Azji Wschodniej.
To można zastanawiać się nad tym i odpowiedzieć sobie na pytanie, czym różniły się realizacje wtedy te zachodnie od tych polskich, czy te polskie blokowiska były, nie wiem, mówiąc wprost, gorsze do życia, czy te bloki były inaczej wykonywane, czy też były inaczej projektowane, czy jednak można byłoby postawić blok zachodni oraz blok wschodni obok siebie i tych różnic nie byłoby wcale tak dużo.
Różnice moim zdaniem były przede wszystkim w technologii wykonania, że jednak na Zachodzie te bloki mogły się charakteryzować jednak lepszą jakością stosowania pewnych rozwiązań, chociaż znamy z historii architektury przykłady, gdzie jakby osiedla były ostatecznie wyburzane przez to, jak kiepskie rozwiązania w nich zastosowano. I w tych rozwiązaniach dopatrywano się przyczyn jakby w ogóle klęski.
Tego całego budownictwa i tej całej idei.
Całej idei i budownictwa mieszkaniowego właśnie w tym typie, podczas gdy te same rozwiązania na polskim gruncie jakoś się sprawdziły i trwają do dziś.
No i właśnie pytanie, czy trwają i czy jesteśmy z nich zadowoleni. To są pytania, które zadamy w drugiej części naszej rozmowy. Teraz zrobimy sobie jeszcze krótką przerwę na muzykę. 13.38, słuchają państwo Radia Poznań, to Wangelis, a my wracamy do rozmowy na temat bloków. I teraz może skupimy się na tych naszych polskich blokach. Czy jesteśmy w stanie wskazać takie osiedla, na których ta idea udała się, czy udało się tę ideę zrealizować, ale nawet z nawiązką? I czy są też takie bloki, może też do nich później przejdziemy, gdzie faktycznie no, nie są to dobre miejsca do życia? To może wskażmy taki sztandarowy przykład, gdzie faktycznie blok jest czymś wspaniałym, można nawet by go porównać do dzieła sztuki.
Jest takie osiedle w Polsce, o którym mówi się, że jest, może stanowić sztandarowy przykład realizacji postulatów Karty Ateńskiej, czyli tego dokumentu, który nam sformułował zasady modernistycznej urbanistyki. Jest to osiedle Tysiąclecia w Katowicach, w zasadzie między Katowicami a Chorzowem, zaprojektowane przez Aleksandra Frantę i Henryka Buszkę, katowickich architektów. Osiedle powstało w bardzo ciekawych warunkach, ponieważ architekci dostali do zaprojektowania bardzo rozległy teren dla bardzo dużej liczby mieszkańców, natomiast teren był dotknięty bardzo licznymi szkodami górniczymi, przez co miejsca, na których mogli stawiać budynki, były bardzo ograniczone. I to nam zaowocowało projektem osiedla takiego, jak myślę, że wymarzyli je sobie architekci modernistyczni, czyli tych bloków o takich bardzo syntetycznych, geometrycznych formach, zanurzonych rzeczywiście w zieleni bardzo bujnej, w dostępie do terenów rekreacyjnych, dostępie również do wody, z bardzo dobrą dostępnością usług i z bardzo dobrym skomunikowaniem z resztą miasta i z zakładami pracy.
Tam też były takie rozwiązania, że na przykład sąsiadowi nie patrzył w okno.
Tak, to bardzo architekci starali się, żeby ten postulat zapewnienia każdemu rozległego widoku z okna spełnić. Dlatego bloki były tak ustawiane, czy też przesuwane względem siebie, żeby po pierwsze zachować między nimi bardzo duże odległości, a po drugie, żeby zamiast na sąsiada, co może nie bardzo lubimy, patrzeć jednak na przyrodę czy na rozległą panoramę miasta.
A jaki jest taki antyprzykład w Polsce blokowiska? Możemy wskazać jednego, czy jest ich po prostu więcej?
Tutaj ten antyprzykład może podam z bólem serca, bo jest to osiedle, o którym wiem, że jego mieszkańcy mieli wobec niego mnóstwo zażaleń. Pisał też o tym Filip Springer w swoich książkach. Jest to osiedle Przyczółek Grochowski. Osiedle, które jakby szczytna idea zaowocowała tym, że Osiedle przybrało taką formę, która mieszkańcom zamiast ułatwiać życie, je utrudnia. Tutaj bardzo długi blok, wielokrotnie załamany, składa się na osiedle o 22 różnych adresach. Taka jedna łamana deska połączona jest na wszystkich piętrach galeriami, przez co z dowolnego miejsca w osiedlu można mieć dostęp do dowolnego mieszkania, co niestety odbiera trochę mieszkańcom prawo do prywatności, przez co oni też galerie zaczęli sobie dzielić furtkami, blokować przejścia. Przez to tutaj zatracona trochę została idea architektów.
Mm. A które osiedle w Poznaniu twoim zdaniem jest takie najprzyjemniejsze i najwspanialsze do życia i które, gdzie faktycznie ta idea się udało zrealizować i po latach faktycznie dobrze się w nim żyje? Można wskazać koleje konkretne?
Nie mieszkałam nigdy na tym osiedlu, ale ja bardzo lubię osiedle Przyjaźni.
Czyli nazwa zobowiązuje.
Nazwa zobowiązuje. Tutaj też ciekawa jest może historia projektu, ponieważ za plan ogólny odpowiadała jedna z wybitniejszych architektek warszawskich, czyli Halina Skibniewska, autorka osiedla Sady Żoliborskie i jedna z wybitniejszych warszawskich architektek zieleni, czyli Alina Scholz. Jakby ich ręka jest moim zdaniem odczuwalna w planie osiedla, które na późniejszych etapach projektowane było przez poznańskich architektów z inwestprojektu. Tutaj bloki komponowane są w takich ułamanych układach wstęgowych, które sytuowane były na wzniesieniach terenu. W przestrzeni osiedla mamy też jakby krótsze bloki, mamy też budynki punktowe, które tworzą takie ciekawe wnętrza urbanistyczne, które trochę nam tą przestrzeń wewnątrz osiedla taką rozległą dzielą na mniejsze.
Tworząc takie bardziej kameralne przestrzenie.
Tak jest.
Czyli summa summarum, możemy dojść do wniosku, że faktycznie te kilkadziesiąt lat temu projektowano osiedla z głową i po latach one teraz są zielone. Mamy na nich place zabaw, mamy blisko do przychodni, często one są świetnie skomunikowane. Często jeszcze obok mamy szkołę, czy nawet zespół szkół i teoretycznie osiedla mogą być nawet samowystarczalne. Pytanie, czy teraz wybierając mieszkanie, warto zwrócić się do właśnie wielkiej płyty, czy jednak należy mieć na uwadze to, że ona może nie stać wiecznie? Bo przecież o tym też się kiedyś mówiło, że to ma być rozwiązanie na kilkadziesiąt lat, a pozostaniemy chyba z nim na dłużej.
Mówiło się o tym, że trwałość wielkiej płyty to będzie około 50 lat. Niedawno były przeprowadzone badania, które dowiodły nam, że postoją te budynki może nawet kolejne 50. Myślę, że o trwałość nie musimy się martwić, natomiast wydaje mi się, że blokowiska to są takie miejsca, gdzie rzeczywiście myślano o takich prawdziwych, codziennych potrzebach mieszkańców. Przede wszystkim w kształtowaniu tej przestrzeni wokół przestrzeni zamieszkiwania, w kształtowaniu urbanistyki, jak wygląda jakość mieszkań wewnątrz, pewnie mieszkańcy poszczególnych osiedli czy poszczególnych budynków będą mogli powiedzieć nam trochę więcej. Tutaj lista zażaleń od samych czasów powstawania tych budynków pozostaje mniej więcej taka sama i nie podobają nam się niewielkie pokoje, nie podobają nam się ciemne kuchnie. Natomiast myślę, że każdy w tej tkance mieszkaniowej będzie w stanie znaleźć coś, co mu się spodoba.
To jaka przyszłość czeka w takim razie te osiedla?
Mam nadzieję, że będzie to przyszłość, w którym planami miejscowymi będzie chroniony ich układ przestrzenny, czyli że te osiedla nie będą dogęszczane.
A czasami tak się zdarza?
Zdarza się tak.
Że nagle po 40 latach przed naszym blokiem stanął kolejny blok.
Tak, mamy takie wydaje mi się, że nawet mamy takie przykłady na poznańskich ratajach. Na pewno zdarzają się też w innych miastach. Natomiast myślę, że ten, że układy przestrzenne, że ta jakość urbanistyki zależy właśnie od, w dużej mierze od tego, żeby one pozostały niezmienione. Czyli od tego, żeby pozostały tak zielone, jak są, pozostały tak być może rozległe, jak są. Myślę, że warto uzupełniać infrastrukturę społeczną w tych miejscach, gdzie ona została zaniedbana na etapie budowy.
I tu możemy na chwilę postawić kropkę, ponieważ tak naprawdę, jeżeli chodzi o dyskusję na temat tej architektury, to mogłoby się toczyć o wiele dłużej. Całe szczęście będzie się toczyć już dziś, bo chcemy Państwa zaprosić na spotkanie. A to odbędzie się gdzie i kiedy?
Na temat blokowisk porozmawiamy szerzej dziś o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich w historycznym gmachu przy Placu Wolności. Spotkanie odbywa się w ramach mojego autorskiego cyklu Czytanie Przestrzeni, gdzie co miesiąc poruszam wybrane tematy z zakresu współczesnej architektury i urbanistyki. Rozmawiamy o jej sukcesach, rozmawiamy też trochę o jej porażkach, rozmawiamy o tym, co można by zrobić lepiej. Także na dzisiejsze spotkanie Miasto Przyszłości na Smutno Życie Blokowisk serdecznie Państwa zapraszam.
By smutno nie było na tym spotkaniu, a my zapraszamy nie tylko mieszkańców bloków, ale także i tych współczesnych mieszkań od deweloperów i patodeweloperów, bo możemy o tym już mówić wprost. Tak jak słyszeliśmy, o godzinie 18 w gmachu głównym Biblioteki Raczyńskich. A Państwa i naszym gościem była Natalia Raczkowska, architektka oraz bibliotekarka. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.